Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Pojęcia nie mam. Tak to szło, nieprawdaż? Proszę Państwa, ten podcast trafia na YouTube'a, trafia też na Spotify. To w zasadzie takie dla widzów, dla słuchaczy ze Spotify, taka wskazówka, że na Spotify'u też jest wideo, gdyby ktoś chciał to oglądać. Oczywiście podcast przede wszystkim jest przeznaczony do słuchania, więc nie trzeba oglądać, ale muszę Państwa uprzedzić, że od czasu do czasu pojawią się takie krótkie wzmianki o tym, co się akurat dzieje u mnie na ekranie, bo czasami, kiedy opowiadam o różnych rzeczach, to akurat przeglądam internet albo sprawdzam coś w przeglądarce, żeby się upewnić, czy to, co mówię, ma sens, czy może nie do końca. Więc od czasu do czasu będę zwracał Państwa uwagę na to, co się dzieje na ekranie, ale to wcale nie oznacza, że jest jakaś konieczność, żeby zerknąć, bo inaczej świat się skończy. Nie. Uprzedzam tylko jedynie, żebyście Państwo nie mieli potrzeby wyrażania irytacji z tego powodu, że no przecież ja mam telefon w kieszeni, a ten mi każe patrzeć. Nic się nie stanie, jak Państwo nie spojrzycie. Dla osób, które oglądają to w formie wideo, to żeby coś się działo na ekranie, to bardzo często puszczam gdzieś z przodu jakiś gameplay. Z przodu, na wierzchu, w sensie, kiedy ja opowiadam historię i w zasadzie na ekranie nie dzieje się nic, co wymagałoby patrzenia na ten ekran, no to żebyście Państwo mieli zaspokojoną potrzebę wzrokową, no to wrzucam tam jakiś gameplay. On jest zarówno na YouTubie, jak i na Spotify'u. Dzisiaj pokażę Państwu grę Against the Storm. To jest polska gra, która swoją premierę miała 8 grudnia. Co prawda w Early Accessie była od dłuższego czasu, ale jest teraz już w pełnej wersji i bardzo gorąco polecam. To jest gra, która na Steamie jest oceniana w okolicach 96%. Opinie są przytłaczające pozytywne, to jest taki city builder i to właśnie dzisiaj będzie leciało w tle. Bardzo przyjemna, bardzo, bardzo przyjemna rzecz. Już zresztą ją polecałem jakiś czas temu, ale wtedy miałem okazję testować ją w Early Accessie właśnie, a teraz jest pełna wersja i pełna wersja, czego należało się zresztą spodziewać, jest jeszcze cudowniejsza niż Early Access. Zatem zapraszam Państwa do podcastu, tak do słuchania, jak i do oglądania ewentualnie. Czasami jest po prostu tak, że odpalam streama, mam gotową kawkę, nie mam ochoty nic oglądać, nie mam ochoty grać w grę, mam po prostu ochotę z wami posiedzieć i pogadać. I to jest może ten dzień. To może jest nie do końca dobrze świadczy o mnie jako streamerze, że ja to traktuję jako spotkanie towarzyskie, a nie praca. Może powinienem to potraktować jak praca. Płaska ziemia? To jeszcze na pewno sobie obejrzymy płaską ziemię, bo to nie odpuszczę 5. odcinka. To już by było kontrproduktywne? Tak się mówi? Bo to się bardzo dobrze ogląda. To po pierwsze dobrze się ogląda, po drugie się dobrze klika też na YouTubie, więc to win-win situation. W ogóle jest w języku polskim odpowiednik dla zwrotu win-win? Przy nie będę mówił zwycięstwo. To jest interesujące. Używanie zwrotu win-win nie jest dla mnie problemem, o tyle wymawianie wyrazu situation jest dla mnie... Zawsze mam problem z tym wyrazem. Dlaczego? Obopólna korzyść. Sur 2K3. Ty to jesteś pożyteczny widz, muszę ci powiedzieć. Już dwa razy żeś trafił, kurde, w dziesiątkę. I to w krótkim odstępie czasu. Można mówić odstęp czasu? Można. Czego nie można mówić? A nie można mówić okres czasu. Okej. Okay. Wiecie, jednak ten internet czasami się przydaje do czegoś. Nie można mówić kurwa? Okej. Okay. Dobra, nie jedźmy w tę stronę. Zawsze takie wyrazy angielskie, w których występują cz, mi się ciężko wymawia. Mimo, że to są takie dźwięki, które w języku polskim wydaje się często, ale one w języku angielskim, kiedy je wymawiam, to mam wrażenie, że mówię z takim nieodpartym akcentem wschodnim, którego wolałbym unikać. Polskie łamańce językowe? Chyba sobie nie najgorzej radzę z tymi polskimi łamańcami. Chyba najgorszy to jest ten stół z powyłamywanymi nogami. Jeżeli potrafisz to trzy razy pod rząd powiedzieć, to jesteś już niezły. Jeszcze taki łamacz przyjemny to jest król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. I to też jest wymagające. To w ogóle zabawne, bo ja miałem dykcję na uczelni, więc siedziałem z tym skorkiem od szampana w ustach, tym takim korkiem prawdziwym, nie plastikowym. I sobie trenowałem różne rzeczy. Powiedz szksypcze? Szksypcze. Wszystkie te łamacze językowe to jest kwestia treningu. Więc jeżeli widzę coś po raz pierwszy, to mam problem, ale jak już coś znałem, to na pewno mam to przetrenowane. Chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Szczebrzeszynie. O wyrewolwerowanym rewolwerowcu? Trochę jestem przetrenowany. Ja też dużo gadam, to siłą rzeczy, ale też zdarza mi się, że zapominam o tym. Od czasu do czasu mówię tak leniwie, ale to dlatego, że siedzę te czasami godzinę, dwie i taki rozmemłany zdarza się, że jestem. No też muszę o tym pamiętać. Jako streamer od czasu do czasu robisz leniwy content i od czasu do czasu zaczynasz w leniwy sposób mówić. Ten odsłuch, z którego ja korzystam, jest bardzo pomocny, bo słyszysz siebie na bieżąco, więc wszystkie błędy i niedomówienia od czasu do czasu korygujesz automatycznie. Co ja studiowałem? Studiowałem budownictwo na Polibudzie, a potem studiowałem dziennikarstwo na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Kiedyś to się nazywało Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, teraz chyba Dolnośląska Szkoła Wyższa po prostu. I tam miałem zajęcia z radia w ogóle, i których już wtedy powinienem był poczuć, że to jest dobre miejsce, że dobrze będę się, że powinienem czegoś radiowego spróbować. Chociaż w zasadzie to może uświadomiło mi to, że radio jest w zasięgu ręki. I potem się okazało, że nie radio, ale internet, ale że jest to w zasięgu ręki. Że to nie jest takie odległe, skomplikowane. Bo jak za dzieciaka słuchasz Trójki, to masz wrażenie, że to jest gdzieś tam daleko, daleko w Warszawie, że ludzie kształceni niezwykle intensywnie w kwestii dykcji i wiedzy o radiu i całej wiedzy o muzyce i o wszystkim, o czym się tam rozmawiało, że to jest nieosiągalne dla takiego chłopaka, kurde, z małej miejscowości. A potem przyjeżdżasz do Wrocławia, idziesz na zajęcia w radiu i okazuje ci się, że to normalny jest budynek, że mają tam mikrofony, wyciszenia, i że możesz tam wejść i coś powiedzieć do mikrofonu i nagle się okazuje, że to brzmi nawet sensownie. No więc jest to, proszę Państwa, w zasięgu ręki. A potem się okazało, że jest internet i że też można mieć mikrofon i że nie potrzeba studia i że można to robić, no. I to fajna rzecz. Fajna sprawa jest to, proszę Państwa. Że można swoje radiowe ambicje zaspokajać w bardzo prosty sposób, niewielkim kosztem. No to niewiele inwestycji. Gdyby porównać inwestycje w moje studio z inwestycjami w radio, to to jest promil być może. A efekt nie jest tak bardzo odległy. W sensie, jeżeli chodzi o wiedzę prowadzącego, to jest odległy, ale tego już nie zmienię. Jest wiele rzeczy, które mi umknęły w młodości, bo kompletnie nie spodziewałem się, że taką ścieżkę obierze moja kariera. Gdybym wiedział, że będę robił to, co robię dzisiaj, to dużo więcej czasu poświęciłbym na historię. Chyba na historię przede wszystkim. Tymczasem więcej poświęciłem fizyce, na przykład, jeżeli chodzi o naukę, a to mi się nie za bardzo przydaje. Chociaż przydaje mi się, absolutnie mi się nie przydaje, bo wiele rzeczy mi umknęło potem i na studiach też dużo czasu poświęciłem na naukę fizyki, ale potem efekt jest taki, że patrzę na filmy o płaskiej Ziemi i myślę sobie, kurde, część z tych argumentów jestem w stanie podważyć, ale część to nie wiem. Jak? I myślę sobie, Boże, tyle lat edukacji i nauki, wszystko szlak trafił. Język polski jest bardzo trudny, na pewno. Powiem Państwu, że zdecydowanie łatwiej i lepiej jest urodzić się w państwie, w którym język jest trudny, bo dzięki temu masz już do dyspozycji fajne umiejętności, a możesz się nauczyć języka, który jest zdecydowanie prostszy. Angielski ma swoje pułapki, w które ja osobiście bardzo często wpadam, ale jest bardzo prosty. Można wychodzić z takiego błędnego założenia, że jeżeli nauczyłeś się języka polskiego, to każdy inny język powinien być dla ciebie prosty, ale to nieprawda, niestety. Znaczy, język polski jest dla nas prosty, ale żeśmy go z mlekiem matki wypili i jest on nam na co dzień oferowany, więc uczysz się. No. Nawet jeżeli jest skomplikowany, to masz go po prostu tak dużo, że nie sposób się tego nie nauczyć. Ja dużo rozmyślam nad płaskoziemcami, nad ich argumentami i nad tym, co powoduje, że myślą w ten określony sposób. I mam jakieś wnioski, ale to sobie zostawię, jak będziemy oglądali Płaską Ziemię. Jeżeli chodzi o The Day Before, to ja w takie gry nigdy nie gram od razu, bo one z reguły są skopane, nawet jeżeli są zrobione z sercem i z polotem, a ta wyraźnie nie jest. Więc sobie odkładam je na później, nawet nie będę teraz próbował. Można się pośmiać z tego, że nie dowieźli, no ale kto w ogóle, było błędem poważnym wiara, że mogą to dowieść. Powiedziałbym, że i tak to jest lepsze niż się spodziewałem. Spodziewałem się, że oni będą sprzedawali jakiś early access, a potem się okaże, że nic tam nie ma. To może jeszcze nastąpić, ale i tak ta gra działa lepiej niż się spodziewałem, że będzie działała. W sensie nie działa prawie w ogóle. Ja jestem zatroskany o los płaskoziemców. No płaskoziemcy to jest jakiś tam promil naszej populacji i z czegoś wynika ich postawa. Ale dochodzę do wniosku, że to nie jest taki promil, który by się różnił od tego, co było kiedyś. Zawsze była jakaś grupa ludzi, którzy patrzyli na rzeczywistość inaczej i nie sądzę, żeby ona się powiększała. Teraz ta grupa jest bardziej widoczna, no bo mamy dostęp do informacji bardzo szeroki i ludzie mogą tworzyć tego typu grupy. Kiedyś to było niemożliwe. Kiedyś się takiego ziomka trzymało w piwnicy i się nie wypuszczało go z domu, bo wstyd przed sąsiadami, A dzisiaj jest Facebook, jest Discord, łączą się razem, łączą się, nie? To też jest straszna pułapka, bo kiedyś, jeżeli wszyscy mówili, że jesteś gamoń, to w pewnym momencie zaczęło ci przychodzić do głowy, może faktycznie jestem i warto coś z tym zrobić. Dzisiaj, jak jesteś gamoniem, to znajdujesz drugiego gamonia i wychodzisz z założenia, że skoro gamoniów jest dwóch, a może nawet więcej, to może nie my jesteśmy gamoniami, tylko ci wszyscy dookoła. I to jest bardzo kusząca myśl, nie? Bo lepiej myśleć o sobie dobrze, niż nie do końca dobrze. Zwłaszcza, że myślenie o sobie nie do końca dobrze w tym przypadku wiąże się z dodatkową pracą, którą trzeba by wykonać. Więc nie dość, że jesteś gamoniem i musisz stanąć twarzą w twarz z tym faktem, to jeszcze musisz poświęcić mnóstwo czasu, żeby to zmienić. To niewiele jest osób w naszej populacji, które są gotowe zderzyć się z rzeczywistością w ten sposób. Nie ma takiego słowa gamoń? No, musisz mieć kochaną mamę. Trzeba pilnować ego, wykazywać się empatią i starać się pamiętać, że rzeczy są bardziej złożone, niż nam się wydaje. No to jest prawda. No, to też mówisz jak mój tato. Mój tato też mi w bardzo młodym wieku wyraźnie powiedział, że nie można ludzi nazywać głupimi, są tylko różne punkty widzenia i jeżeli uważasz kogoś za głupka, to pewnie dlatego, że nie rozumiesz jego punktu widzenia i to jest twój problem. Ale są takie wyjątkowe sytuacje, unikalne, które w tej kwestii są raczej jednoznaczne. No ale dobra, to o płaskiej ziemi to sobie pogadamy, jak będziemy oglądali materiał Hoffmana, bo to łatwiej mieć sojusznika tej sytuacji. Zawodnicy influenceriady mieli inny punkt widzenia? Nie, to są fajne chłopaki. W sensie takim, że oczywiście mają skłonności do patologii i jeżeli problem przerasta ich zdolności intelektualne, to sięgają po agresję. Ale część z nich robi to w ramach jakiegoś wizerunku w internecie. I poza tym my, jako społeczeństwo, powinniśmy wiedzieć, że jeżeli stawiamy przed człowiekiem problem, który go przerasta, to on może zareagować agresywnie. Więc z Natanem to ja mam taki problem, że wydaje mi się, że on jest bystry chłop i odgrywa jakąś rolę. I mój problem polega na tym, że wybrał sobie bardzo nieprzyjemną rolę. Ale to może też jest tak, musimy też myśleć o tych fake fightach trochę jak o amerykańskim wrestlingu. Że tam jest bardzo dużo odgrywania specyficznych postaci. I być może droga Natana jest właśnie taka, że on dzisiaj odgrywa postać, która jest trudna do zniesienia. Jest upierdliwy, męczący, ale może to jest taki jego start, gdzie on w pewnym momencie się zatrzyma i powie: teraz nastąpi zmiana w moim życiu i teraz będę pozytywnym bohaterem i nie będę ludzi zaczepiał, tylko będę im pomagał i wszyscy będą patrzyli z pełnym podziwem na tę jego drogę, która się będzie teraz przed nami rozpościerać. Bo to też jest tak, że ludzie bardzo lubią te dążenie ku lepszemu. Oczywiście lubimy upadki, jak ktoś jest bardzo wysoko i mu się noga powinie i sobie rozwali wredną mordę na betonie. Ale też lubimy te takie sytuacje, kiedy wiemy, że ktoś był nienawidzony przez część swojej kariery i nagle coś się zmienia. Nagle to dostrzega i mówi: teraz będzie inaczej, teraz będę kimś innym, teraz będę kimś lepszym. I my patrzymy na tę zmianę i wspina się do góry. I to też wzbudza zainteresowanie. Więc myślę sobie, że jeżeli Natan jest faktycznie bystrym ziomeczkiem, młodym, ale bystrym, to mógłby mieć taki scenariusz. Bo zniechęcanie ludzi do siebie, masowe, powoduje duże zainteresowanie. Więc budujesz sobie ogromną rzeszę ludzi, którzy się tobą interesują, może cię nienawidzą, ale się interesują, a potem te rzesze ludzi przekonujesz do tego, że możesz być kimś lepszym. I oni patrzą na ciebie z podziwem za jakiś czas. I potem nawet jak już osiągasz szczyt tej swojej kariery i jesteś postacią pozytywną, to ludzie podają cię jako przykład i mówią: patrz, widziałeś tę historię Natana? Od czego zaczął, a do czego doszedł? To są inspirujące opowieści. Na Fame chodzi o to, żeby robić dymy. Dlaczego ludzie oczekują zmiany na dobrego człowieka? Już ci zaraz mówię. Dlatego właśnie wspomniałem o amerykańskim wrestlingu. W amerykańskim wrestlingu też są bardzo, bardzo mocno wykreowane postacie, ale tam wśród tych zawodników są tacy, którzy są ewidentnie źli, generują, jakby tworzą te postacie ewidentnie złe i ewidentnie dobre. Ja myślę, że w tę stronę freak fighty powinny zmierzać. Właśnie takiego bliżej wrestlingu, jeżeli chodzi o prezentację wizerunku, ale bliżej MMA, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia walki. W wrestlingu, jakby niewątpliwą zaletą wrestlingu dla zawodników jest to, że łatwiej jest kontrolować ewentualne kontuzje. One się tam zdarzają, bo tam ci ludzie skaczą na siebie, gdzieś upadają, możesz źle, zły skok wykonać, komuś zrobić krzywdę, sobie zrobić krzywdę. Ale to jest takie, starasz się zminimalizować ryzyko. W fejmach, w tych Big fightach, no ryzyko jest znacznie trudniej zminimalizować, w związku z tym emocje nie zawsze są odgrywane, a często są prawdziwe. Więc wrestling ma w sobie dużo, dużo teatru, na pewno, i wydaje mi się, że Fame MMA powinno czerpać z tego teatru, przynajmniej jeżeli chodzi o autoprezentację twórców. Czyli ubierać ich w jakieś, wiecie, specjalne ciuchy, jakieś taki, żeby to miało klimat, nie? Bo teraz niestety znakomita większość zawodników Fame MMA i Freak Fightów to wyglądają jak ziomeczkowie spod bloku, którym życie intelektu nie dało i zastąpili to agresją. A tam jest ogromne pole do popisu dla tej teatralności, znacznie lepszej i znacznie ciekawszej. Może im się też nie opłaca i może też jest taka prawda, że jak małpę ubierzesz w sukienkę, to nadal będzie małpą, więc może na tym polega problem Freak Fightów. Ale wydaje mi się, że tych chłopaków, zwłaszcza po tej influenceriadzie ostatniej, myślę, że można ich przekonać do zmiany wizerunku. Ja lubię na to patrzeć. W sensie nie lubię patrzeć na te same walki i te konferencje, jak oni pyskują do siebie, są dla mnie żenujące, ale jako zjawisko uważam, że to jest interesujące. I że wcale nie musi to iść ewidentnie zawsze w złą stronę. Okej, czegoś nie rozumiem. Jak można siedzieć, śledzić i znać tych ludzi z Freaków? Coraz bardziej przypomina mi to film od Idiokracji, Społeczeństwo głupieje z roku na rok. Wiesz co? To jest tak, że potrzebujemy odrobinę głupoty w naszym życiu. To po pierwsze. I taka rozrywka głupia, beznadziejna, bezdenna wcale nie jest taka zła, bo człowiek może trochę pary spuścić. Naszym problemem nie jest nadwyżka idiotów. Naszym problemem są niedobory autorytetów. W sensie nie mamy czym zbalansować tej głupoty, która w internecie się odbywa. To jest problem. Problemem nie jest nadmiar głupoty, tylko niedobór rozumu. I teraz trzeba się zastanowić, czy to jest w ogóle problem globalny, czy indywidualny, że brakuje jednostek wybitnych. Więc potrzebujemy więcej ludzi mądrych i rozsądnych. No ale to też jest niezwykle trudno taką osobę znaleźć, w związku z tym, że polaryzacja jest ogromna w każdym zakresie życia. To wystarczy, że człowiek ma odmienne zdanie w jednej sprawie, to już go traktujemy jak najgorszego gamonia i nie traktujemy nic innego, co mógłby powiedzieć poważnie. I to jest problem, bo niestety dzisiaj mądrych ludzi postrzegamy w bardzo określony sposób. Mądry jest ten, który mówi to, co ja myślę. I to jest jeden z ważniejszych błędów, to też jest problem płaskoziemi. Czyli przyjmujemy tylko te argumenty, które pasują w naszym światopoglądzie. Kompletnie żeśmy zapomnieli o tym, że możemy czegoś nie wiedzieć i czegoś nie rozumieć. Nasze opinie są dla nas najważniejsze i dlatego nie przyjmujemy cudzych, chyba że są zgodne z naszym pomysłem. To jest problem, że oduczyliśmy się słuchania ludzi, którzy się z nami nie zgadzają. I rezultat jest taki, że przestajemy się rozwijać. Jeżeli nie jesteś w stanie wysłuchać argumentów, które ci nie pasują, no to masz problem. Ostatnio ktoś w komentarzach u nas napisał na podcaście i niech sobie przypomnę dokładnie, jaki temat chodzi. To jakieś było takie delikatne wspomnienie o temacie, który był kontrowersyjny, i ziomek napisał: natychmiast jak zaczęliście o tym mówić, wyłączyłem podcast. I pomyślałem sobie, fuck, to jest dokładnie taki dowód na to, że jest to powiedzenie, które ja często powtarzam, że to nie ludzie posiadają ideologię, tylko ideologie posiadają ludzi. Jeżeli usłyszysz tylko wzmiankę o czymś, co teoretycznie może być dla ciebie triggerujące, i natychmiast to wyłączasz, bo nie jesteś w stanie tego znieść, to znaczy, że no, uległeś jakiejś hipnozie potężnej i nie potrafisz się z tego wyrwać. Jeżeli słuchanie rzeczy niewygodnych jest dla ciebie tak niekomfortowe bardzo, że musisz to natychmiast wyłączyć, to masz problem. To jest taki moment, przy którym każdy z nas powinien się zatrzymać. Że hej, dlaczego ja nie mogę tego posłuchać? Dlaczego mnie to tak boli? I to nie jest tak, że ja jestem odporny na tego typu rzeczy. Są takie historie, o których kiedy ja je słyszę, to też zaczynam odczuwać wewnętrzny, poważny ból. I muszę podjąć niezwykłą walkę, żeby wysłuchać tego do końca. A i tak czasami poddaję się w połowie. Myślę, że bardzo, bardzo boimy się tego, że przyjdzie coś, co zmieni nasze poglądy. I pod tym względem niespecjalnie różnimy się od płaskoziemców. Strach przed tym, że coś może zmienić nasze poglądy, bo tak nam wygodnie w tych naszych poglądach. No i tak to widzę. Więc jeżeli... ale to jest taka pułapka. Jeżeli chcesz docierać do ludzi, to musisz mówić tylko takie rzeczy, które pasują jak największej grupie. Jak tylko zaczynasz wchodzić w tematy, które mogą być kontrowersyjne, to nagle pojawia się duża grupa ludzi, która cię po prostu nienawidzi z definicji. A to w ogóle ciekawe stwierdzenie, że prawda boli. A to też nie zawsze jest to prawdziwe sformułowanie, bo kłamstwo też boli. Ale wbrew pozorom wydaje mi się, że gdzieś tak, że obrazek, który przedstawiają nam social media na temat ludzkości, jest nieprawdziwy. Że ludzie w takich relacjach bezpośrednich potrafią zachować się bardzo rozsądnie i... Nie wiem, to internet nas tak... Eksplodują najgorsze możliwe opinie, najbardziej kontrowersyjne, najbardziej drastyczne. Tak, oglądałem From jest taką, trochę zahacza, tylko że w From jest ten mistycyzm jest taki widoczny bardzo. Ja lubię coś takiego, że coś się wydarza i nie jesteśmy w stanie sobie tego wyjaśnić w sposób racjonalny. Ale nie wierzymy od razu, że wydarzyło się coś niemożliwego. Było parę rzeczy, które oglądałem takie... O, jak The Lost też ma takie zapędy, niewątpliwie. Tylko Lost trochę się zapętla za bardzo. I uwielbiam takie książki i uwielbiam takie seriale i takie filmy. True Detective też ma takie zapędy, trochę, pierwszy sezon, że ci się wydaje niemożliwe, że to, co się tam dzieje. To oczywiście jest zbrodnia, która jest oparta na racjonalnych przesłankach, ale cały czas masz poczucie, że tam się wydarzyło coś niespotykanego. Więc tak, takie rzeczy lubię. I też w grach lubię te historie. Mass Effect ma taki vibe, nie wydaje wam się? Że moment, w którym Shepard podchodzi do tej kolumny i dostaje jakąś wizję w twarz, przez dłuższą część gry zastanawiamy się, czy ta wizja to jest jakieś realne ostrzeżenie, czy to jest jakiś taki impuls, który po prostu mu namieszał w głowie. I to jest tam właśnie dużo takiej... Czujesz, że poruszasz się po krawędzi tajemnicy, ale nie do końca jesteś przekonany, w którą stronę, czy pójdzie w stronę fantastyki i mistycyzmu, czy raczej realizmu. To lubię. Lubię takie lawirowanie na tej krawędzi. Jest sporo takich thrillerów, czy kryminalnych historii, gdzie... Gliniarz bada sprawę i nie może uwierzyć w to, że te wszystkie okoliczności, które się wydarzyły, to są oparte na racjonalnych wydarzeniach. Że tam się musiało wydarzyć coś niesamowitego. I lubię to takie poczucie. Czy faktycznie coś niesamowitego? Jest, na podstawie Kinga jest dużo takich historii. King lubi chyba tego typu rzeczy. Chociaż niektórzy nie do końca pochwalają jego ostatnie dokonania. Oglądałem taki film na HBO, serial. Chyba Obcy? Nie pamiętam dokładnie. O, The Outsider. The Outsider. To jest taka historia, która oczywiście idzie w stronę mistycyzmu, ale przez wszystkie odcinki, które tam się dzieją, mamy takie poczucie, że to się da wyjaśnić racjonalnie, ale w związku z tym, że to jest King, no to wiadomo, w jaką stronę to pójdzie, ale jakby nie wiedzieć, że to jest King, to cały czas szukasz racjonalnego wyjaśnienia. Czasami są takie historie, które pójdą za daleko i cały ten mistycyzm budowany przez dłuższy czas szlak trafia. Był taki film o... Nie przypomnę sobie teraz tytułu, ale pewnie mi zaraz mi powiecie, że jest kobieta, która ma dziecko i nagle to dziecko znika i wszyscy dookoła twierdzą, że tego dziecka nigdy nie było. I to jest wstęp do fantastycznej historii. Niestety potem się okazuje, że to kosmici zabrali to dziecko i cała ta tajemnica po prostu jest gównowarta, no. Dzięki za spoiler z kosmitami. No to są stare filmy, to już nie będę się za bardzo pieścił. Under the Dome to też może być ciekawe, ale nie miałem okazji obejrzeć, ale ciekawa idea. The Stand, to nie wiem. Coś kojarzę, ale nie pamiętam. W ogóle Twierdza jest fajna, Kinga. I fajny jest ten pierwszy taki dwuczęściowy film. To był, nie wiem, czy to nazywać serialem można, czy coś. Under the Dome jest świetny serial. Twórczość Lovecrafta, to jest czołowy przykład Weird Fiction. No ja czytałem trochę Lovecrafta. Ale tam te takie, no może. Ostatnio słuchałem audiobooka z opowiadaniami Edgara Allana Poe. I tam jest dużo takiego mistycyzmu. Niewyjaśnionego. Z tej ciekawości, znasz może przykład ekranizacji książki, gdzie ekranizacja byłaby lepsza od dzieła pisanego? Nie wiem, czy to jest możliwe. Bo to chyba jest bardziej kwestia... Nie jest to niewykonalne, ale to zależy od odbiorcy medium. Bo niektórzy po prostu nie lubią czytać książek. I dla nich zawsze zderzenie z książką, a potem zderzenie z serialem wypadnie na korzyść serialu. Więc wydaje mi się, że to jest bardziej osobisty odbiór. Są dzieła filmowe, które są ewidentnie gorsze od książek. Chociażby Wiedźmin Netflixa, żeby daleko nie szukać. Ale wydaje mi się, że w 9 przypadkach na 10 czytelnik książki uzna, że dzieło serialowe czy filmowe nie przystaje do książki. Bo jak przeczytamy książkę, to już tworzymy sobie obraz tych opowieści, tych bohaterów, i nie ma szans, żeby reżyser poszedł dokładnie tą samą ścieżką, którą my żeśmy sobie wybrali. Że czytelnik jednak, każdy czytelnik inaczej widzi trochę tę opowieść. A w ogóle w grach to już jest innego rodzaju problem, bo w grach gracze podejmują decyzje, wybierają płeć głównego bohatera i to zderzenie z serialem czy z filmem może być bardzo bolesne. Harry Potter? Ja Harry Potter uważam, że książki są... dużo, dużo lepsze od filmów. Dużo, dużo. Mój największy zarzut wobec Harry'ego Pottera jest taki, że we wszystkich filmach Harry Potter to jest gamoń, który ma szczęście. Natomiast w książkach Harry Potter to jest bohater, który autentycznie walczy o coś i wygrywa. I czasami ma szczęście, czasami ma pecha, ale zdarzają się różne rzeczy. A w filmach to jest taki dzieciak, który jest niewielki wpływ na cokolwiek. I ma tych pomagierów i ci pomagierzy go czasami wyciągają z opałów. Więc w książkach to jest dużo ciekawszy bohater. Z mojej perspektywy. Jedyna postać, która w filmach przypomina bohatera książki, to jest Hermiona, bo ona i w filmie, i w książce jest taką postacią, na którą można liczyć. I Ron biedny stracił, i Harry też stracił na filmie. Ale to chyba nie wpłynęło negatywnie na odbiór filmu. Myślę, że ludzie, którzy za młodu czytali Harry'ego Pottera, to potem dobrze się bawili na tych filmach. Jeżeli chodzi o Władcę Pierścieni, to ja uważam, że książka jest średnia i że film też jest średni. Kurde, to jest wśród fanów fantastyki, rzucisz takim hasłem, to cię wyrzucą z grupy. Czytałem mnóstwo fantazy czytałem, którą uważam o niebo lepszą od Władcy Pierścieni. A co do filmów? Nie, no filmy były okej. Okay, no. Dla mnie Tolkien, Władca Pierścieni, Silmarillion zresztą też, to są takie bardziej podręczniki, to są... No tam powstały te wszystkie archetypy. Ta cała współczesna fantazja o elfach, o krasnoludach, to jest coś, co wywodzi się z Tolkiena. I że trzeba mu oddać to. Natomiast więc w związku z tym, że traktuję to jako podręcznik, to nie zawsze mnie kręci historia, która tam jest opowiedziana. Ale to nie zmienia faktu, że przeczytałem Władcę Pierścieni 2 razy, od deski do deski. Hobbita przeczytałem 3 razy. Hobbit mi się bardziej podobał. Bardziej był taki family friendly. George'a Martina też nie trawię. Próbowałem czytać Grę o Tron w wersji książkowej i kompletnie mnie... Chociaż powiedziałbym, że zacząłem czytać Grę o Tron, ale pewne rzeczy... Jest taki moment w Grze o Tron, on jest chyba w pierwszym sezonie serialu, gdzie zrzucają tego dzieciaka z wieży. I to jest taki moment, a to jeszcze jak czytałem, to miałem małego Mikołaja i jakoś mówię, nie mogę tego. Nie mogę czytać o czymś, jak ktoś tak dziecko krzywdzi. Więc, ale to raczej traktuję nie... Moja opinia na temat książek i na temat autorów, to ja jej nie traktuję super serio. W sensie jestem świadom, że to jest moja opinia. Być może czasami ludziom się wydaje, że ja wygłaszam opinię, która powinna być, którą wszyscy powinni podzielać, bo jak nie, to będę zły, czy coś. No nie, to jest moja opinia i ja się nie będę trzymał jej bardzo mocno. Co my tu mamy jeszcze? Oglądaliście tego Mr. Mercedes? To jest interesująca książka. Ja zacząłem słuchać audiobooka w wersji oryginalnej. Co to znaczy czytać audiobooka? W wersji angielskiej. I lektor mnie znudził. W ogóle z językiem angielskim i z audiobookami mam taki problem, że poznałem takiego lektora, który nazywa się R.C. Bray i jest tak świetny, że nie jestem w stanie słuchać jakichkolwiek innych lektorów, bo mi się wydają nudni. Więc... Teraz bardzo często szukam książki na podstawie lektora, a nie na podstawie autora czy tematyki. Więc cały cykl The Expanse, nie The Expanse, Expeditionary Force wysłuchałem w jego wykonaniu i teraz zabrałem się za taką książkę Hunter, Wasteland, cykl Wasteland, książka Hunter i też on czyta i też. R.C. Bray, już ci to wpisuję, parę razy o nim mówiłem. Nie wygląda na takiego ziomeczka, który czyta tak dobrze. Ale on czyta z podziałem na rolę. Każda postać, którą on przedstawia, ma inny głos, inny akcent. I jakby czuć, że to jest on. To nie jest tak, że to jest... Że nie poznałem, że to jeden człowiek. Myślałem, że to 10 różnych osób. Wiadomo, że to jest on, ale jednak... No, to jest taki... Bardzo taki filmowy vibe mają te jego opowieści. Albo powiedziałbym opowieści w jego wykonaniu. Więc jestem niezwykle ciekaw, bo to jest... On dostał parę nagród w tych różnych takich... No wiadomo, że sztuka czytania audiobooków też są jakieś organizacje, są też firmy i dostają nagrody ludzie. Więc on dostał parę takich nagród, ale muszę sprawdzić, jakie to są nagrody, kto jeszcze dostał te nagrody i sprawdzić tych innych lektorów, bo może są jeszcze lepsi od niego. Nigdy nie patrzyłem na lektorów z tej perspektywy, że to są ludzie, którzy tak bardzo potrafią zmienić odbiór audiobooka. No ale czasami nawet w języku polskim trafiają się tacy ludzie, których słuchanie sprawia dodatkową przyjemność. Młody Sztur jest taki. Ja lubię słuchać audiobooków w jego wykonaniu, bo on naprawdę daje coś od siebie w tych książkach. Coś dodatkowo. Nie jest tak dobry jak R.C. Bray, ale jest dobry. Nie ma takiego lektora w polskich audiobookach, który mógłby się z R.C. Brayem porównywać, a to dlatego, że u nas chyba nie ma takiej tendencji w ogóle, żeby pojedynczy lektor próbował robić słuchowisko ze swojego dzieła. To jest chyba kwestia podejścia tego. Każdy lektor czyta całą książkę od początku do końca swoim głosem i robi to bardzo często doskonale. Ale odegranie ról to jest coś, co R.C. Braya stawia trochę poziom wyżej. Więc nie wiem, czy w Polsce po prostu jest taka tendencja, żeby lektor próbował tego typu zabaw. Czy polecamy wziąć ten Amazon Prime? W sensie pytać się, czyli Prime Video, czy cię interesuje? Moim zdaniem to jest jedna z lepszych usług, jeżeli chodzi o oglądanie seriali i filmów. mają świetne produkcje własne, ale też nie ma ich za bardzo, nie ma ich aż tak dużo. Więc warto sobie wykupić to na miesiąc, dwa i obejrzeć całą tę bibliotekę, którą tam mają. Bo będzie co oglądać. Więc tak, ja polecam. Na czym to żeśmy skończyli? Co ja tutaj jeszcze widziałem z takich rzeczy? Mgłę. Widziałem Mgła na Netflixie i jest tylko jeden sezon. I wydawało mi się, że to jest dobre. Z przyjemnością to obejrzałem. W ogóle historia, która jest opisana w Mgle, jest fantastyczna. Czytałem książkę, oglądałem film dawno, dawno temu. I on pewnie się nie broni dzisiaj, ale jak go oglądałem, to byłem... To w kinie nocnym, w sobotę, gdzieś tam jeszcze jak byłem mały, to oglądałem. Więc nie wiem, czemu nie kontynuowali tej opowieści. Może to było... No nie mam pojęcia, czemu. Może się nie obejrzało. No pewnie dlatego. No i to by było na tyle chyba. O, to It. Obejrzałem sobie pierwszą część tej nowej odsłony i jest dla mnie okej. Okay. Ja nie mam takich ogromnych sentymentów w stosunku do pierwszej odsłony tego filmu, więc jest okej. Okay. Wydaje mi się, że więcej rzeczy było Kinga, ale to może dlatego, że filmy, wpiszmy sobie. I też bardzo dużo książek Kinga czytałem. Nawet parę polecałem, teraz już nie pamiętam tytułów. Podpalaczka? O, proszę. Co tu jest jeszcze? No, chyba wszystkie te filmy widziałem. To jest Mgła, ale to jest Mgła z 2007, a ja oglądałem Mgłę starszą. I ta starsza, tą starszą pamiętam bardzo dobrze. Oglądaliście tego Doctor Sleep? W ogóle Misery to jest szaleństwo. Bo to też było Kinga, prawda? O, szokujące to było doświadczenie. Powiem szczerze, Misery taki trwały ślad we mnie pozostawiło, że na tę aktorkę tutaj, która grała, nie jestem w stanie patrzeć na nią w żadnym filmie. Super jest Doctor Sleep? Katie Bates. Ona jest świetną aktorką, ale no po prostu masakra. Lśnienie to też jest jakiś... Lśnienie to dobry był film. Ale no nie jestem do końca pewny. Po Lśnieniu to mam takie przemyślenia jak po The Last of Us 2. Cieszę się, że to obejrzałem, ale wolałbym tego nie obejrzeć. Okropne było to. Ten facet, który się tak oddaje szaleństwu. Inny klimat od Lśnienia. Tak, wiem, że inny klimat, wiem. To jest bezpośrednia kontynuacja? Jak to do końca wygląda? Czy między Lśnieniem a Doktorem Sleep było coś jeszcze? A propos rzeczy takich, które mi się podobają i które zahaczają o Weird Fiction jest od Thomas. To jest też na podstawie książki. Ten jest bardzo nisko oceniany, 6.1, ale akurat mi się podobał ten od Thomas. To jest cała seria tych książek. Dean Koontz. To jest też jeden z moich ulubionych autorów takich właśnie dziwnych, dziwacznych książek. I mnóstwo przeczytałem rzeczy od niego. Muszę poszukać właśnie audiobooków też. Bardzo jest płodny, jak widać. Chyba nie taki płodny jak King, ale jednak. Jedna z jego rzeczy to jest absolutne złoto. Wróg pierwotny chyba? Nie pamiętam jaki polski tytuł był i też nie pamiętam jaki był tytuł oryginalny. Ale coś mi się takiego, że przyjeżdża rodzina do jakiejś miejscowości i nikogo tam nie ma. Kompletnie opustoszałe. To jest właśnie ten taki vibe Weird Fiction, że coś się musiało wydarzyć tutaj, ale co? Czy to da się racjonalnie wytłumaczyć? To jest właśnie to takie uczucie, że wiesz, że musiało się to wydarzyć coś niezwykłego, ale rozumiesz, że ludzie, którzy uczestniczą w tej historii, próbują znaleźć racjonalne wyjaśnienie tego wszystkiego. Nie wiem, czy on też nie napisał opowiadania Wojna z muchami, Dean Koontz, ale nie jestem przekonany. Cała ta seria o Thomas Odd jest fajna. To jest o takim ziomeczku, który widzi duchy i te duchy go proszą o to, żeby... Właśnie nie, to nie zawsze tak. Czasami to jest prosta historia, że duch chce, żeby ten chłopak odkrył tajemnicę morderstwa. I to jest takie bardzo, bardzo banalne w zasadzie, sztampowe w sensie. Ale też jest, bo ten młody chłopak ma taką zdolność dostrzegania duchów, takich bardzo mrocznych duchów, które pojawiają się masowo w miejscach, w których lada moment wydarzy się tragedia. I on próbuje znaleźć przyczynę tej nadchodzącej tragedii i zapobiec tej tragedii. Więc to jest fajna sprawa. Cały ten cykl o Tomku, o dziwnym Tomku, Thomas Odd. Próbuję znaleźć tego wroga pierwotnego i nie mogę znaleźć. Też czasami może mi się pomylić, czasami może mi się wydawać, że ja lubię konkretnego pisarza, ale to kto inny napisał książkę. No i nie mogę teraz znaleźć. Czy byłbym w stanie polecić coś dla młodzika, jeżeli chodzi o książki? Oj, nie da się. Musiałbym super dobrze znać twój gust. Patrzcie, ile on książek napisał. Jaki to jest Nie dojdę do tego. Czekajcie, a Wróg Pierwotny to chyba był film z... Odwieczny Wróg. O, Odwieczny Wróg. To chyba to. To chyba był z tym. Jak się nazywa ten piękny? Od Batmana. Wyleciało mi z głowy. Nie Pattinson, tylko... O, to jest... Odwieczny Wróg to amerykańsko-japońska adaptacja powieści Dina Kunca. Ben Affleck, no. Pierwotnie opublikowanej w 1983 roku i splagiatowanej w fragmentach, nie w całości, przez Don, Pauline Dunn i Susan Hetzel w ich dwóch wspólnych utworach, które po interwencji prawnej ze strony zespołu reprezentującego Kunca wydawnictwo wycofało ze sprzedaży. Wow! Widzicie, jaka historia? Kurde... Te kobiety nawet same książki nie potrafią napisać. Żartuję, żartuję. Państwo wiedzą, że kiedy ja żartuję. Nie muszę mówić, że żartuję, żeby to było oczywiste, nie? Że na tym polega problem, że ta wojna płci, która się wydarza aktualnie, stawia nas na bardzo dziwnej pozycji, kiedy próbujemy z tego żartować. Że są ludzie, którzy zobaczą, że to jest żart, a są ludzie, którzy poczują się urażeni w czyimś imieniu, kiedy usłyszą ten żart, więc... Ostatecznie mogę powiedzieć, że był to żart i mógł to być żart niesmaczny. Ale to są moje ulubione żarty. Swoją drogą, to nie jedyny raz, kiedy skradziono coś z artystycznego dorobku Dina Kunca. W Bladym Strachu, Aleksandrę Aja, odnajdziemy wszak wiele podobieństw do intensywności autorstwa tego pierwszego. Film Odwieczny Wróg, wyreżyserowany przez Joe'ego Chappella, plagiatem nie jest. To oficjalna adaptacja, przy której w roli scenarzysty pracował sam twórca literackiego pierwowzoru Dean Kunz, którego wkład swoją drogą rozczarował niejednego wielbiciela jego prozy. Ohohoho! No to dochodzimy do sensacji kolejnej. W jaki sposób fani zareagują na filmową adaptację? Ja czytałem książkę i czytałem i oglądałem film, ale z ciekawostek opowiem państwu, że obejrzałem film, zanim wiedziałem, że istnieje taka książka i przeczytałem później książkę, nie wiedząc, że ona ma coś wspólnego z tym filmem i zauważyłem powiązania w trakcie czytania książki, ale nie mogłem za bardzo uchwycić, co to był za film, nie pamiętałem go wystarczająco dobrze. I potem, po latach, odnalazłem film i obejrzałem go z dodatkową przyjemnością, wiedząc, jakie jest źródło. Więc to nie pierwszy jest taki przypadek, gdzie niestety film rozczarował czytelników. I często my, jako fani jakiegoś pisarza albo jakiejś książki, czujemy ogromny ból i niesmak wobec filmu, kiedy on tak dalece wybiega poza nasze potrzeby. I myślę, że czasami przesadzamy z reakcją. Ale z drugiej strony opowiadałem o tym, że zaczynam rozumieć tego typu reakcje. Bo jeżeli ktoś zrealizuje film na podstawie twojej ulubionej książki i spierdoli robotę, to jesteś potwornie zły, ponieważ wiesz, że kolejny film, jeżeli się pojawi, to dopiero za paręnaście albo za parę dziesiąt lat. Więc była jedna szansa, żeby zrobić film i nie ma tego filmu, no jest ci przykro. Rok, wiedziałeś, że Outsider to kontynuacja serii Mr. Mercedes? Nie wiedziałem. A to ciekawe, bo Mr. Mercedes to jest opowieść o mordercy i o gliniarzu. Gliniarzu na emeryturze i o mordercy, który ulega demencji. Natomiast Outsider to jest opowieść, która jest mistyczna niezwykle mocno. Ale nie przeczytałem Mr. Mercedesa całego. Zacząłem czytać, kupiłem sobie książkę do samolotu, a potem zgubiłem walizkę, w której miałem tę książkę. Tylko próbuję się zastanowić, dlaczego ja miałem książkę w walizce, skoro książkę wziąłem do samolotu, żeby ją poczytać. Może zrezygnowałem z czytania i wsadziłem do walizki. Tak czy inaczej nie mam książki. I nie mam walizki. A propos tych historii, to opowiem państwu związaną z tą. W związku z tym, że była ta walizka i w tej walizce były różne rzeczy, to były ubrania, jakoś przeważnie za bardzo o niej nie dbałem, ale był tam też pasek, który dostałem od taty i którym dostawałem lanie, jak byłem młody, od czasu do czasu. Więc rozumiecie, jest to pasek, z którym wiążę wiele dobrych wspomnień i mam sentymentalne odczucia związane z nim. Więc bardzo mi zależało na tym, żeby odzyskać ten pasek, więc napisałem do tych niemieckich linii lotniczych, żeby mnie odesłali tę walizkę, żeby ją odnaleźli i odesłali. No i oni napisali: tak, panie Maciaszku, odnaleźliśmy pańską walizkę, prześlemy ją na ten adres, przepraszamy za kłopoty. Mówię, bardzo dobrze, to w sumie ja zapomniałem, więc moja wina, ale przepraszają, to przyjąłem na klatę te przeprosiny. No i przysłali mi, tylko niestety pomylili adresy i ja dostałem jakąś reklamówkę jakiejś baby, co zabawki nie odwiozła dla dzieci, jakieś dziecięce ubranka, a ona dostała mój kurwa pasek i nie udało się odzyskać, więc ja skończyłem z zabawkami, a ona skończyła z paskiem, który jest bardzo sentymentalny. Mam nadzieję, że użyję go lepiej niż mój tato go używał i nie wiem, co tam jeszcze było w tej walizce, ale tęsknię za tą książką. Nie wiem, czy bym ją przeczytał, ale... No i taka to historia, proszę państwa. O pasku i o laniu w dupę. Lee Child. Czy coś państwu mówi ten autor wspaniały? To jest facet, który jest odpowiedzialny za książki z cyklu Przygody byłego żołnierza, czyli Reachera, to warto w ogóle, świetne są te książki jego, ale też, proszę Państwa, wspominam o nim nie tylko dlatego, że to są fajne książki i fajny serial powstał na podstawie tego na Amazonie. I są fajne też filmy z udziałem Toma Cruise'a. Są dwa filmy o Reacherze w wykonaniu Toma Cruise'a i to są dobre filmy. Problem tylko polega na tym, że Reacher ma 1,90 m, nie? Rozumiecie, do czego zmierzam. Dla odmiany Tom Cruise nie ma 1,90 m. Kino to magia trochę, więc ostatecznie wydaje się być wielkim facetem w tym filmie. Tak czy inaczej, historię da się obejrzeć. Dobrze się to oglądało. No, ale Reacher tutaj w wykonaniu Amazona jest absolutnie godny polecenia. Natomiast wydaje mi się, że Amazon w ciekawą stronę poszedł, ponieważ oni w obrębie tej opowieści wzięli wątki z kilku innych historii. I nie wiem, czy to jest najlepszy możliwy pomysł, jaki można było mieć. W tej historii pojawia się wątek, który jest opisany w książce, natomiast ten wątek wydarza się za szybko czy coś, ale mniejsza z tym. Ludzie ocenili pozytywnie. Zobaczmy to zresztą. Ludziom się spodobał ten serial i to jest wyśmienita ocena. 8,1. Jeżeli chodzi o ekranizację książki, to jest wybitna ocena. To jest niesamowite dokonanie. Zwłaszcza, że Amazon to robił, prawda? Oni mieli swoją próbę z Władcą Pierścieni. Wiadomo, jak to się potoczyło. Więc oto, proszę Państwa, jest namacalny dowód, że Amazon potrafi w książki, ale nie zawsze. I to, jak już ktoś mnie pytał, czy warto sobie Prima wykupić, to chociażby warto, żeby to obejrzeć. Poza tym ten ziomek, Alan Richson, to jest kawał bydlęcia. Cieszę się, że mu się taka rola przytrafiła. Ja go widziałem, chyba jest coś takiego Tytani? To jest taka super bohaterska opowieść. I on tam gra narzeczonego gołąbka, gołębicy, czy tam łabędzicy. No, więc cieszę się, że on tutaj miał szansę w tej roli się pojawić. Wielki chłop pasuje do roli Reachera niesamowicie i dobrze go odgrywa. Tak właśnie sobie wyobrażałem Reachera. Ja myślę, że dlatego ten film jest tak wysoko oceniany, ponieważ przytrafił się aktor, który totalnie wygląda jak... On przypomina nasze wyobrażenia większości czytelników. Ale, proszę Państwa... Czasami jak opowiadam historię, uderzę w takie niezwykle niskie tony. Rozmawialiśmy o Lee Childzie, dlatego że to nie jest jedyny Lee Child w literaturze. Ale nie jestem pewny. Otóż trafiłem niedawno... Moja żona chciała mi zrobić prezent. Pod choinkę, jakieś parę lat temu. I kupiła mi książkę Childa. Ale to nie był ten Child. To nie był Lee Child. W ogóle ciężko było kupić mi książki z serii Reacher, bo mam wszystkie, jakie tylko wychodziły. Ale moja żona spróbowała i pomyliła autorów. I kupiła mi książkę, która się okazała bardzo dobra. I okazało się, że ten drugi Child też fajne książki pisze i też takie, które się mieszczą właśnie w tym weird fiction. I niech ja go znajdę, tego drugiego. I nie mogę znaleźć tego drugiego. Czemu ja nie mogę znaleźć tego autora? Może dlatego nie mogę go znaleźć, bo kompletnie nie pamiętam, jak się naprawdę nazywał? I nazywał się tak naprawdę zupełnie inaczej? A ja mam jakiś zastój intelektualny? Czasami jest tak, że wierzysz w coś do tego stopnia, że nawet nie przyjdzie ci do głowy, żeby to zweryfikować. Ja czasami wpadnę w taką pułapkę na podcaście, że mówię o czymś, co nie ma sensu, nie dlatego, że nie sprawdziłem, tylko dlatego, że tak bardzo byłem przekonany, że to jest prawda, że nie miałem żadnej potrzeby, żeby to przetestować. To jest błąd, który mi się... To jest efekt Mandeli? Tak to się nazywa? Nie jestem pewny, czy to jest efekt Mandeli. Bo efekt Mandeli to jest to, że pamiętamy coś zupełnie inaczej, niż wszyscy inni Lincoln Child. Zaraz sprawdzimy. Że pamiętamy coś inaczej niż wszyscy inni. Na przykład, że książka miała inny tytuł. To jest też ciekawe, bo dla wielu osób wierzących w tę teorię, to jest trochę jak z płaską ziemią, tak, ale nie do końca. Że oni wierzą, że pamiętają rzeczywistość inną, ponieważ doszło do jakiejś zmiany w Matrixie. Że doszło do jakiejś zmiany i na skutek tej zmiany jakaś błaha informacja się zmieniła, ale oni pamiętają tą pierwotną. Oni pamiętają rzeczywistość taką, jaka była, a nie taką, jaką dzisiaj mamy. Więc to trochę przypomina płaską ziemię, ale to w ogóle jest interesujące. Trzeba by poszukać różnych opracowań na temat efektu Mandeli. Tak jest. Lincoln Child. To może być on. Nie musi być on. Zobaczymy. Preston Child. Do tego nie dojdziemy. Powiem Państwu. Książka jest... Książka, którą czytałem, którą mi wtedy żona kupiła, to była opowieść o tym, o bazie podwodnej. Dlatego mi się z The Abyss skojarzyło, czyli z Głębią, która zresztą jest fajnym filmem i też chyba na podstawie książki, ale innego autora. Zaraz sobie zresztą poszukamy. Ale się książkowo zrobiło. I to była opowieść o tym, że w tej podwodnej bazie zaczyna się coś niepokojącego dziać z ludźmi. I tam trafia człowiek, który bada to zjawisko. I to też jest weird fiction, ponieważ nie wiemy do końca, czy... to, co się dzieje, ma jakieś racjonalne wytłumaczenie? A może mieć, bo przecież jesteśmy głęboko pod wodą, w bazie, w której ludzie są zamknięci, odcięci od otoczenia, więc jakieś psychologiczne rzeczy mogą się dziać. Czy jest tam jakiś mistycyzm, jakaś tajemnica? Więc to jest ciekawa opowieść. Może ktoś z Państwa czytał i sobie przypomni tytuł i mi ten tytuł przedstawi i wtedy będę mógł sobie przypomnieć. Jak się nazywa autor na podstawie powieści, którego powstał Park Jurajski? Michael Crichton. To jest też kolejny pisarz, który jest wart polecenia. I nie tylko Park Jurajski. Przeczytałem parę jego książek, jak byłem młodym człowiekiem i on ma też takie skłonności właśnie do tego weird fiction, które tak uwielbiam. Więc proszę Państwa, książki mają to do siebie, że one się nie starzeją tak bardzo jak filmy i seriale. Że jak oglądasz film sprzed 20-30 lat albo serial sprzed 20-30 lat, to czasami on jest trudny do przełknięcia. Natomiast książki sprzed 100 lat nadal są fajne. I to nawet książki sprzed 100 lat, które są science fiction. 100 lat to może przesadziłem, 80 lat. Na przykład Wojna Światów, Wellsa albo Wehikuł Czasu są nadal fantastyczne książki. Wyobraźnia ma najlepszą grafikę. No, jest prawda. My chcemy płaską ziemię. No spokojnie, no. Spróbujmy od czasu do czasu uciec od głupoty, którą polski internet się tak w oczywisty sposób charakteryzuje. Właściwie w ogóle nie, internet. Nie chciałem powiedzieć polski. Strasznie dużo książek czytałem, jak byłem młody. Dzisiaj mam deficyt zdecydowany w tym, ale pewne rzeczy, jak przypominam sobie te książki i zaczynam o nich opowiadać, to jednak trochę dumny jestem z siebie, że mi się chciało je czytać. Wtedy nie było za bardzo wyboru. Ale to dobrze mieć, nie? Że można opowiadać. W sensie to jest takie... poprawia samoocenę, a może tylko u mnie. Niektórym do poprawy samooceny wystarczy biblioteka pełna książek, których w życiu nie widzieli na oczy i nie czytali. Z tym Wellsem się nie zgodzę. Ostatnio czytałem i bardzo się zestarzały, tak? Kurde. No dobrze, no może tak jest, może tak jest, może tak jest. Może, wiesz co, ja może mam... jest pewien błąd percepcji. Jako, że czytałem to dawno temu, kiedy jeszcze było to w miarę aktualne, to dzisiaj to czytając mam te same przemyślenia. A może się okazać, że jest inaczej. Ja na przykład mam tak z The Wire to jest jeden z najważniejszych i najlepszych seriali policyjnych, ale ja go nie oglądałem wtedy, kiedy był popularny. Z różnych powodów. Jakoś do mnie nie trafił wtedy. I dzisiaj, sięgając po The Wire, nie jestem w stanie się przez to przegryźć. Nudzi mnie. Podobnie mam z Sopranos. Pamiętam, że oglądałem Sopranos wtedy, kiedy wychodził ten serial i wydawał mi się wybitny. Natomiast dzisiaj, sięgając po niego, bo nie oglądałem całości, oglądałem tylko wyrywkowe odcinki. Dzisiaj, sięgając po niego, po prostu jestem znużony. I wydaje mi się, że mnóstwo ludzi... Ale to różnie, że to jest to, że jak się go oglądało na początku wtedy, to wiesz, że to jest złoto. I dzisiaj to oglądasz i nadal wiesz, że to jest złoto, bo to są te same emocje, te same uczucia. Okej. Jeszcze o jednym autorze chciałem wam opowiedzieć, ale mi wyleciał. I tak żeśmy... właśnie. Wayward Pines. To jest książka, na podstawie której powstał serial. Serialu nie oglądałem za bardzo, ale uważam, że książka jest fajna. To jest trylogia. Ja przeczytałem tylko pierwszy tom i znajomy, który już nie jest znajomym, napadł mnie w internecie, że jak ja mogę polecać ludziom takie gówno. I to byłem w szoku. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby ktoś mnie zaczął hejtować za to, że polecam książkę. Bo jemu nie pasowało to, według niego ta książka była słaba. I cholera wie, może ona jest słaba. Jakby z literackiego punktu widzenia, to moje dokonania książkowe, ja może przeczytałem mnóstwo książek, ale to z reguły są książki rozrywkowe. To nie jest jakaś literatura, która byłaby bardzo wymagająca wobec czytelnika. To była bardzo przyjemna, spokojna, książkowa przygoda w młodości. I ja nie mam takiej skłonności, żeby patrzeć na książkę i myśleć, och, cholera, te wątki nie mają sensu, albo literacko to nie jest wystarczająco bogate. Czytam książkę, jeżeli spędzam przy niej czas, nie mogę się oderwać, to jest dla mnie dobra książka, a jeżeli czytam książkę i ona mnie nudzi, to jest zła książka. Ale to nie jest tak, że ja tutaj prowadzę kółko literackie i opowiadam, co jest dobre, co jest złe. Mówię, jak mi się coś podoba, to o tym mówię, więc byłem w ciężkim szoku, że ktoś mnie napadł w internecie i to tak brutalnie bardzo, że ja pochwalam książkę, która jest kompletnym gównem. I wydawał, i to taki był człowiek, którego miałem trochę za autorytet wręcz, więc poczułem się dotknięty, ale potem pomyślałem, kurde, czasami nie zawsze dobrze rozpoznajesz autorytety. I to że książka jest okej, a gościu jest dupkiem. Tak uważam. Dzisiaj. Kto to pisał? Kto to napisał? No też nie jest jakoś wybitnie oceniana, 7,1 na 10, ale to chyba nie jest zły. Blake Crouch. Ja czytałem jego wypowiedzi na temat książek i dlaczego je napisał. Powiedział, że on był wielkim fanem Twin Peaks i miał ogromny niedosyt w związku z tym, że ten Twin Peaks serial się nie potoczył i postanowił sam swoją napisać wersję tego. I tak oto powstał Wayward Pines. Blake Crouch. No proszę. Czy on jest... Ciekawe, ciekawe. Mroczna materia? To są te mroczne materie, które zostały zrealizowane przez HBO? Upgrade? Upgrade to był świetny film. To był naprawdę świetny film, ale nie wiedziałem, że on był na podstawie książki i czy to jest na podstawie tej książki, bo tytuł może być, to może być zbieżność tytułów. To nie musi oznaczać, że to jest ten. Jakie są jakieś strony najlepiej angielskie, gdzie można fajnie sobie wyszukiwać wszystkie książki? Pewnie są, ale ja nie znam, nie znam. No to ciekawe, zaciekawił mnie ten Bill Crouch. Blake Crouch. Rekursja to jest ponoć książka jego warta uwagi. Wpiszmy sobie tutaj, może w Google'ach. Come on. No proszę, jaki młody, sympatyczny, rudy gentleman. A nie, Mroczne materie, 2016 rok. No czasami może być zbieżność tytułów, nie? Ale okej, okay, o to ciekawa historia. To jest 90%, 5%, bo to nie są Mroczne materie z HBO. W tym świecie obudził się w świecie, w którym... A, czekajcie. W świecie, w którym się właśnie obudził, życie Jasona nie jest takim, jakie by znał. Jego żona nie jest jego żoną, jego syn nigdy się nie urodził, a Jason nie jest zwyczajnym profesorem fizyki, ale uznanym geniuszem, który osiągnął coś niezwykłego, coś niemożliwego. Interesująca koncepcja w ogóle. Przepraszam, to nie tak, że ja czytam słabo po polsku, to z angielskiego tłumaczyłem państwu na żywo, czego nie jestem specjalistą w tłumaczeniu rzeczy na żywo, ale tak to mniej więcej brzmi. Interesujące, nie? Jaki tytuł? Dark Matter. Blake'a Croucha z 2016 roku. No to jest kolejny autor, którego warto sobie gdzieś tam dodać. Ja sobie go wpiszę w Audible. Zobaczymy, kto tam go czyta. To też jak się przegląda, i to jest też o czym mówiłem często, że jak się przegląda autorów zagranicznych, to uzmysławiasz sobie, jak niewiele tych książek, które są uznane za granicą za bardzo dobre, jak niewiele z tych książek zostało przetłumaczonych na język polski. I jaka ta... Jak język angielski, jak gigantyczną kopalnią autorów i książek jest w porównaniu do tego, co mamy w Polsce. Gdyby patrzeć na polskie książki, to, albo książki przetłumaczone na polski, to jest jakby tytaniczna ilość. Ale potem, jak wchodzisz do tego świata książek, które zostały przetłumaczone na angielski albo napisane po angielsku, to nagle ci się wydaje, nagle odkrywasz, że ta góra gigantyczna książek w języku polskim to jest tylko czubek góry lodowej. Audible ma dużo problemów. Nie można autorów dodawać do ulubionych, do obserwowanych. Kurde. Łatwo zapomnieć i zgubić coś. To, co mnie interesuje w jego wykonaniu, to ten Dark Matter, ale w ogóle fantastyczna historia, ja uwielbiam takie historie, że budzisz się pewnego dnia i nagle twoje życie jest zupełnie innym życiem. I czy to się da wytłumaczyć racjonalnie? Raczej wątpię. Dodajmy do wishlisty. Na Audible to ma ocenę 4,5/5. W ogóle na Audible wprowadzono opcję kupowania książek. Książka na Audible kosztuje aktualnie 42 zł. I to jest niezłe, bo ja to jest może dużo, może mało, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ale do tej pory tam był taki system płatności, że muszę wam opowiedzieć tę historię, bo to jest coś, co ja do tej pory nie potrafię zrozumieć, dlaczego tak jest. Że na Audible płacisz abonament. W ramach tego abonamentu co miesiąc dostajesz jeden kredyt. Ten abonament wynosi w okolicach 40 euro, o ile się orientuję, i dostajesz jeden kredyt. I za ten jeden kredyt możesz sobie kupić jedną książkę. Czyli krótko mówiąc, ja mam płacę ten abonament od 2 lat i mogłem sobie 24 książki kupić za ten abonament. Ale za każdym razem, jak się wczytuję w jakąś książkę albo wsłuchuję w jakąś książkę, to patrzę z przerażeniem na te kredyty, bo mi zostało jedynie 5, co oznacza, że mogę maksymalnie 5 książek jeszcze tutaj wysłuchać sobie. To oczywiście jest tak, że oni mają dwie biblioteki. Jedna biblioteka jest, że są książki za darmo, czyli w abonamencie po prostu je sobie odsłuchujesz, ale te najnowsze, najciekawsze, najbardziej popularne książki musisz zużyć kredyt. Czy nie można dokupować kredytów? Otóż nie! W ogóle! Otóż nie możesz dokupować kredytów. Od czasu do czasu zdarzają się takie świąteczne oferty, że możesz sobie kupić 2 kredyty, ale nic więcej. Wydaje mi się, że ja próbowałem dojść do tego poprzez research. Dlaczego tak jest? Bo to jest usługa Amazona. Dlaczego tak jest? I jedyny wniosek, jaki mi przyszedł do głowy, to taki, że kiedy po raz pierwszy powstała tego typu księgarnia elektroniczna z audiobookami, to jakieś przepisy zewnętrzne musiały ograniczać możliwość sprzedaży tych książek online'owo i wymyślili taką formę, która obchodziła te przepisy. Natomiast teraz, jakieś 2 miesiące temu, dopiero zobaczyłem możliwość kupienia książki. I to w złotówkach. Więc najwyraźniej coś się pozmieniało i wprowadzono te zmiany, ale wcześniej, słowo daję, nie mogłem kupić książki tam. musiałem zbierać tylko te pieprzone kredyciki. No, a ostatnio słuchałem książkę, na którą składa się 15 tomów. Myślałem, że mi się skończą. Ale na szczęście te 15 tomów zajęło mi trochę miesięcy, więc zgromadziłem kolejne kredyty i mogłem kupić. Więc ostatecznie jestem 5 na górce. No ale teraz, skoro można kupować, to nie wiem, czy ma sens gromadzenie tych kredytów. Najgorsze w tym Audible jest to także, znaczy może to nie jest najgorsze, ale nie wiem, przez jaką usługę ja płacę za te kredyty, więc nawet jakbym chciał zrezygnować, to nie wiem za bardzo gdzie. I w ogóle, z tym Amazonem to mam same problemy. Bo boję się, że stracę to konto, a nie wiem z jakiego telefonu się logowałem na to. Czy tego się nie wymawia Audible? Audible. Tak, wymawia się jakoś Audible. Ale jakbym wymawiał Audible tutaj w naszej rozmowie, to byście nigdy tego nie znaleźli. Znaczy ktoś, kto nie wie. Audible. Audible się pisze. Audible. Audible się czyta. Ile kosztuje abonament? Nie wiem nawet teraz. Nie wiem. Już po prostu płacę go, bo zbierałem te kredyty. Może zrezygnuję z tego abonamentu, jeżeli te płatności będą dopuszczalne cały czas. Są inne pakiety, na przykład takie, co mają 2 kredyty miesięcznie. No, być może masz rację. Ale to uznałem, że to jest za dużo jak na moją kieszeń. Bo 40 euro chyba tak było pierwotnie za ten abonament, to i tak jest kurewsko drogo miesięcznie. Ale też może się coś pozmieniało w tych płatności. Ja muszę wyśledzić, gdzie ja płacę to i wtedy będę wiedział. Na koncie Amazon powinieneś mieć wszystkie informacje. No, powinienem mieć. Ale ja mam konto Amazon, które założyłem na PC-cie, natomiast konto Audible założyłem na iPhone'ie pierwszy raz. I zalogowałem się z iPhone'a. Więc poprzez Apple ID, więc to są 2 osobne konta i nie wiem, jak je teraz połączyć. Ale to nie, co będę Państwu opowiadał. Nie jest taki złożony problem, to nie jest problem, ale mam uczucie niepokoju związane z tym, że mam 2 konta na Amazonie i one nie są powiązane ze sobą. Bo pewnie kiedyś będą jakieś takie pakiety wiązane, łączone. Jeżeli masz abonament Audible, no to masz na przykład Prime Video za darmo albo możesz suba komuś dać za darmo czy coś. I raczej nie sądzę, żeby udało mi się te konta kiedyś połączyć. Jest, mimo że internet już ileś tam lat funkcjonuje i te serwisy mają coraz bardziej przyjemne zasady obsługi klientów, to nadal pojawiają się... to jest znak, że za długi jest ten stream. Popsuł się mikrofon. A to oznacza, proszę Państwa, że chyba wypada już kończyć. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Lecę do rodziny. Moja żona wysłała mi 24 wiadomości na Telegram. A to może oznaczać, że coś się dzieje, a ja nie wiem. Więc całuję Was wszystkich. Może nie przesadzajmy. Nie, poszedłem za daleko. Całuski? To chciałem powiedzieć? Absolutnie Was wszystkich nie całuję. Fuj. To przejęzyczenie. Pozdrawiam Was, to jest takie. Pozdrawiam Was i do zobaczenia.